Lekcja szósta. 8 maja. Potomstwo Abrahama. Sobota. Po południu. 1 maja. Tekst pamięciowy. Ale wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do cudownej swojej światłości. Pierwszy list Piotra 2:9. W pewnym małym miasteczku zegar w witrynie u jubilera zatrzymał się któregoś dnia na godzinie 8:45. Wielu mieszkańców polegało na tym zegarze, regulując według niego własne zegarki. Tego ranka wielu ludzi udających się do pracy zostało wprowadzonych w błąd, sądząc, że jest dopiero godzina 8:45. Dzieci w drodze do szkoły były zaskoczone, że mają jeszcze dużo czasu i nie muszą się spieszyć. Tak więc wielu ludzi spóźniło się tego dnia z powodu jednego zegara w oknie sklepu jubilerskiego. Jakże to celny obraz niepowodzenia i porażki starożytnego Izraela. Pan umieścił Izraelitów pośród narodów, w strategicznym przesmyku między trzema kontynentami, Afryką, Europą i Azją. Mieli oni być duchowym zegarem dla świata. Jednak Izraelici, podobnie jak zegar na wystawie u małomiasteczkowego jubilera, zatrzymali się. Nie był to zupełny upadek, gdyż wówczas, podobnie jak dzisiaj, Pan miał wierną resztę. W tym tygodniu skupimy się na tożsamości i roli prawdziwego Bożego Izraela we wszystkich czasach, także współcześnie. Lekcja w skrócie. Jakie obietnice związane z przymierzem złożył Pan Izraelitom? Jakie warunki towarzyszyły tym obietnicom? Jak mocno naród ten trzymał się tych obietnic? Co się działo, gdy Izraelici nie byli posłuszni Bogu? Niedziela, 2 maja. Spośród wszystkich ludów. Gdyż Ty jesteś świętym ludem Pana, Boga Twego. Ciebie wybrał Pan, Bóg Twój, spośród wszystkich ludów na ziemi, abyś był Jego wyłączną własnością. Piąta Księga Mojżeszowa 7:6. Nie ma wątpliwości co do tego, że Pan wybrał Hebrajczyków, by byli Jego szczególnymi przedstawicielami na ziemi. Hebrajskie słowo segulach, przetłumaczone w tym wersecie jako wyłączna własność, może też oznaczać cenne mienie albo szczególny skarb. Należy także pamiętać, że ten wybór był wyłącznie dokonaniem Boga oraz wyrazem Jego łaskawości. Izraelici nie mieli w sobie nic, co czyniłoby ich godnymi takiej łaski. Nie mogli mieć, bo łaska jest czymś, na co ludzie nie zasługują. Przeczytaj Księgę Ezechiela 16:8. Jak werset ten pomaga wyjaśnić wybranie Izraelitów przez Boga? Księga Ezechiela 16:8. A gdy znowu przechodziłem koło ciebie i widziałem cię, oto nadszedł twój czas, czas miłości. Wtedy rozpostarłem nad tobą poły swojej szaty i nakryłem twoją nagość, związałem się z tobą przysięgą i zawarłem z tobą przymierze, mówi Wszechmocny Pan, i stałaś się moją. Dlaczego Jahwe wybrał Izraelitów? Trudno to wytłumaczyć. Byli oni małym ludem bez wielkiej kultury i znaczenia. Nie mieli żadnych szczególnych osobistych cech, które przemawiałyby za takim wyborem. Ten wybór był wyłączną decyzją Boga. Tajemnica tego wyboru leży w miłości Bożej. Faktem jest to, że Bóg umiłował Izraelitów i wybrał ich, honorując w ten sposób swoją obietnicę daną ich przodkom. Izraelici zostali wybrani na mocy miłości Jahwe do nich. Zostali wyzwoleni z niewoli egipskiej wśród przejawów mocy Jahwe. Gdyby raz pojęli ten fakt, uświadomiliby sobie, że są świętym i szczególnie cennym ludem. Wszelkie ich dążenia do rezygnacji z takiego wywyższenia są dalece niezrozumiałe. Zgodnie z Bożym planem Izraelici mieli być zarówno ludem królewskim, jak i kapłańskim. W złym świecie mieli być królami pod względem moralnym i duchowym, panując nad grzechem. Jako kapłani mieli przybliżać się do Boga w modlitwie, uwielbieniu i ofiarności. Będąc pośrednikami między Bogiem a poganami, mieli służyć jako nauczyciele, kaznodzieje i prorocy. Prowadząc przykładne i święte życie, mieli być niebiańskimi ambasadorami prawdziwej religii. Zwróć uwagę, że w Piąta Księga Mojżeszowa 7:6 Pan mówi, iż Izraelici mieli być wyróżnieni spośród wszystkich ludów na ziemi. Zważywszy na wszystko, co Słowo Boże uczy o cnocie pokory i niebezpieczeństwie pychy. Jak rozumiesz ten werset? W jakim sensie Izraelici zostali wyróżnieni spośród innych narodów? Czy możemy podobną regułę zastosować do nas? Jeśli tak, to w jaki sposób? Poniedziałek 3 maja. Dar ziemi. Obietnica ziemi dla ludu Bożego, Izraelitów, została po raz pierwszy udzielona Abrahamowi, a potem powtórzona Izaakowi i Jakubowi. Józef przypomniał tę obietnicę na łożu śmierci. Bóg powiedział Abrahamowi, że minie 400 lat, zanim potomkowie patriarchy otrzymają w posiadanie swój kraj. Obietnica ta zaczęła się spełniać w czasach Mojżesza i Jozłego. Mojżesz powtórzył Boży nakaz, oto przekazałem wam tę ziemię, która jest przed wami. Wejdźcie do niej i weźcie w posiadanie tę ziemię. Piąta Księga Mojżeszowa 1:8. Przeczytaj Piąta Księga Mojżeszowa 28:1-15. Co wskazują i dają do zrozumienia te słowa? Krótko mówiąc, ziemia miała być dana Izraelitom w ramach przymierza. Przymierze pociąga za sobą zobowiązania. Jakie zobowiązania wobec Boga mieli Izraelici? Piąta Księga Mojżeszowa 28:1-15. Jeżeli zaś usłuchasz głosu Pana, Boga Twego, i będziesz pilnie spełniał wszystkie Jego przykazania, które ja Ci dziś nadaję, to Pan, Bóg Twój, wywyższy Cię ponad wszystkie narody ziemi. Lecz jeżeli nie usłuchasz głosu Pana, Boga Twego, i nie będziesz pilnie spełniał wszystkich Jego przykazań i ustaw Jego, które ja Ci dziś nadaję, to przyjdą na Cię te wszystkie przekleństwa i dosięgną Cię. Pierwsza część 28 rozdziału Księgi Powtórzonego Prawa wymienia błogosławieństwa, które staną się udziałem Izraelitów, jeśli będą oni podążać za wolą Boga. Kolejna część rozdziału dotyczy przekleństw, które spadną na nich, jeśli nie będą posłuszni Bogu. Przekleństwa te były w znacznym stopniu, choć nie zupełnie, spowodowane zwyczajnymi skutkami grzechu. Bo kto sieje dla ciała swego, z ciała rządź będzie skażenie. List do Galatów 6:8. Jak woda pozostawiona sama sobie nie przestanie płynąć, póki jej powierzchnia się nie wyrówna, jak zegarek, który pozostawiony sam sobie, będzie działał, póki się nie wyczerpie bateria, jak drzewo, gdy urośnie, może wydawać tylko owoce swego rodzaju, tak i grzech zmierza do równowagi, biegnie swoją drogą i wydaje owoc, a końcem tego jest śmierć. List do Rzymian 6:21. Obietnice dotyczące ziemi dla Izraela, choć liczne, nie były bezwarunkowe. Były częścią przymierza. Izraelici mieli wypełnić swoją część umowy, bo w przeciwnym razie obietnice mogły stracić ważność. Pan wyraźnie i wielokrotnie oświadczył, że jeśli Izraelici nie będą jemu posłuszni, podarowana ziemia zostanie im odebrana. Przeczytaj trzecia Księga Mojżeszowa. 26:27-33. A kiedy złamie podporę waszego chleba, 10 kobiet będzie piec wasz chleb w jednym piecu. Będą wam wydzielać chleb na wagę, wy zaś będziecie wprawdzie jeść, ale się nie nasycicie. Jeżeli i po tym słuchać mnie nie będziecie i będziecie postępować wobec mnie opornie, to i ja wystąpię z gniewem przeciwko wam i także ja ukarzę was 7-krotnie za wasze grzechy. Będziecie jedli ciało waszych synów, również ciało waszych córek jeść będziecie. Spustoszę wasze wzgórza i rozwalę wasze obeliski, i rzucę wasze trupy na rozwaliska waszych bałwanów, i obrzydzi was sobie moja dusza. Obrócę wasze miasta w ruiny i spustoszę wasze świątynie, i nie będę wąchał woni waszych ofiar. Ja sam spustoszę ziemię tak, że osłupieją nad nią wasi wrogowie, którzy na niej zamieszkają. Was zaś rozproszę między narodami i jeszcze za wami dobędę miecza, i ziemia wasza stanie się pustkowiem, a miasta wasze ruiną. Trudno sobie wyobrazić, by Bóg mógł wyrazić to dobitniej. Jako chrześcijanie oczekujemy obiecanej ojczyzny w niebie i na odnowionej ziemi. Ta ojczyzna została nam obiecana, podobnie jak Kanaan został obiecany Hebrajczykom. Różnica polega na tym, że tej przyszłej ojczyzny nigdy nie utracimy. Z drugiej strony otrzymanie tej wiecznej ojczyzny jest związane z pewnymi warunkami. Jak rozumiesz te warunki, zwłaszcza w kontekście zbawienia wyłącznie z wiary. Wtorek, 4 maja. Izraelici i przymierze. Lecz oni nie słuchali i nie nakłonili swojego ucha, ale każdy postępował według uporu swojego złego serca. Dlatego sprowadziłem na nich wszystkie kary zapowiedziane w słowach tego przymierza, które nakazałem im pełnić, lecz oni nie pełnili. Księga Jeremiasza 11:8. Przyjrzyj się uważnie powyższemu wersetowi. Pan powiedział, że sprowadzi na swój lud wszystko, co zostało zapisane w słowach tego przymierza. Jednak tym razem oznaczało to coś złego. Choć zazwyczaj myślimy o przymierzu jako oferującym nam wyłącznie coś dobrego, istnieje także druga jego strona. Ta zasada została ukazana w przypadku Noego. Bóg zaoferował Noemu coś cennego, ocalenie przed zagładą, ale patriarcha musiał być posłuszny, aby otrzymać błogosławieństwa łaski Bożej. Gdyby nie był posłuszny, doświadczyłby drugiej strony przymierza. Porównaj Księga Jeremiasza 11:8 z pierwsza Księga Mojżeszowa 6:5, gdzie jest mowa o przedpotopowym świecie. Jakie są podobieństwa? Co wersety te mówią o znaczeniu panowania nad naszymi myślami? Księga Jeremiasza 11:8. Lecz oni nie słuchali i nie nakłonili swojego ucha, ale każdy postępował według uporu swojego złego serca. Dlatego sprowadziłem na nich wszystkie kary zapowiedziane w słowach tego przymierza, które nakazałem im pełnić, lecz oni nie pełnili. Pierwsza Księga Mojżeszowa 6:5. A gdy Pan widział, że wielka jest złość człowieka na ziemi i że wszelkie jego myśli oraz dążenia jego serca są ustawicznie złe. Niestety, historia narodu izraelskiego była niemal nieprzerwanym pasmem odstępstw, sądów bożych, skruchy ludu i krótkich okresów jego posłuszeństwa. Jedynie na krótko, za czasów Dawida i Salomona, Izraelici zdobyli całe obiecane im terytorium. Przeczytaj uważnie fragment z Księgi Jeremiasza opisujący odstępstwa Izraelitów. I rzekł Pan, gdy mąż odprawi swoją żonę i ta odejdzie od niego, a wyjdzie za innego mężczyznę, czy tamten może jeszcze do niej powrócić? Czy nie jest zupełnie zbezczeszczona ta kobieta? I czy ty, która uprawiałaś nierząd z wielu zalotnikami, możesz powrócić do mnie, mówi Pan. Lecz jak kobieta zdradza swojego kochanka, tak wy mnie zdradziliście, domu Izraela, mówi Pan. Księga Jeremiasza 3:1-20. To przywodzi na myśl spostrzeżenie, które poczyniliśmy wcześniej, iż przymierze, które Bóg pragnie zawrzeć z nami, nie jest jedynie suchą i zgodną z prawem umową między stronami usiłującymi ubić najlepszy z możliwych interesów. Więź przymierza wymaga poświęcenia nie mniejszego i nie mniej świętego niż w małżeństwie, dlatego Pan często ilustruje swoje przymierze właśnie porównaniem do związku małżeńskiego. Chodzi o to, że odstępstwa Izraelitów miały swoje źródło nie tyle w nieposłuszeństwie, co w zerwaniu więzi z Panem. To zerwanie więzi prowadziło do nieposłuszeństwa, które w końcu pociągało za sobą karę. Dlaczego osobisty przejaw więzi jest tak ważny w chrześcijańskim życiu? Dlaczego jeśli nasza osobista więź z Bogiem nie jest dostatecznie silna, to jesteśmy skłonni popadać w grzech i nieposłuszeństwo? Odpowiedz na pytanie, jak mogę rozwinąć głęboką więź miłości z Bogiem? Środa, 5 maja. Reszta. Mimo powtarzających się odstępstw Izraelitów, Bożych sądów i krótkotrwałej skruchy ludu, jaka nadzieja została ukazana w poniższych wersetach. Księga Izajasza 4:3. I będzie tak, że kto pozostanie na Syjonie i ostoi się w Jeruzalemie, będzie nazwany świętym, każdy, kto jest zapisany wśród żywych w Jeruzalemie. Księga Micheasza 4:6-9. W owym dniu, mówi Pan, zbiorę chromych, zgromadzę to, co rozproszone, i tych, których utrapiłem. Z tego, co chrome, stworzę resztkę, a z tego, co rozproszone, potężny naród, a Pan będzie nad nimi królował na górze Syjon, odtąd aż na wieki. Lecz ty, wieżo trzody, wzgórze córki Syjonu, do ciebie wróci i przyjdzie panowanie jak dawniej, królestwo córki Jeruzalemu. Czemu teraz tak bardzo krzyczysz? Czy króla nie ma u ciebie? Czy twój doradca zginął, że cię ogarniają bóle jak rodzącą? Księga Sofoniasza 3:12-13. I pozostawię pośród ciebie lud pokorny i ubogi, to oni ufać będą imieniu Pana. Resztka Izraela nie będzie się dopuszczała bezprawia, nie będzie mówiła kłamstwa i w ich ustach nie znajdzie się język zdradliwy. Zaiste, będą się paść i odpoczywać, a nikt nie będzie ich straszył. Choć realizacja Bożego planu dla starożytnych Izraelitów była zakłócana przez ich nieposłuszeństwo, to jednak nie została nigdy zupełnie zahamowana. Nawet w Morzu Chwastów rosły piękne kwiaty. Wielu starotestamentowych proroków mówiło o wiernej Bożej reszcie, którą Bóg zbierze jak swój wspaniały bukiet. Cel Boga w tworzeniu i zachowaniu wiernej reszty był taki sam, jak w powołaniu Izraelitów, stworzenie z niej narzędzia służącego ogłoszeniu chwały Bożej wśród narodów. Zobacz Księga Izajasza 66:19. Potem umieszczę na nich znaki tych, którzy spośród nich ocaleli, wyślę do narodów, do Tarszysz, Puli lud, do Mesechirosz, do Tubali Jawan, do dalekich wysp, które nie słyszały żadnej wieści o mnie i nie widziały mojej chwały, i będą zwiastować moją chwałę wśród narodów. Dzięki temu inni ludzie mogli się przyłączyć do wiernych, aby oddać pokłon królowi, Panu zastępów. Zatem bez względu na to, jak zła była sytuacja, Bóg zawsze miał swój wierny lud, który wbrew odstępstwu innych trwał przy swoim powołaniu i wybraniu. Zobacz drugi list Piotra 1:10. Dlatego, bracia, tym bardziej dołóżcie starań, aby swoje powołanie i wybranie umocnić, czyniąc to bowiem, nigdy się nie potkniecie. Krótko mówiąc, choć naród izraelski jako ogół zawodził, to jednak byli w nim tacy, którzy starali się jak najlepiej zachowywać warunki przymierza. Choć ludzie ci cierpieli wraz z całym narodem, na przykład podczas wygnania, to jednak ostateczna obietnica przymierza, obietnica życia wiecznego, stanie się ich udziałem. Przeczytaj Ewangelia Jana 10:27-28. Co Jezus mówi w tych wersetach? Zastosuj zawarte w nich obietnice do odstępstwa starożytnego Izraela. Jak słowa te pomagają wyjaśnić istnienie wiernej reszty? Ewangelia Jana 10:27-28. Owce moje głosu mojego słuchają i ja znam je, a one idą za mną. I ja daję im żywot wieczny, i nie giną na wieki, i nikt nie wydrze ich z ręki mojej. Kilka lat temu pewna młoda kobieta porzuciła swoją chrześcijańską wiarę, a stało się to głównie dlatego, że popadła w zniechęcenie z powodu grzechów, odstępstwa i obłudy, które widziała w swoim zborze. Ci ludzie nie są prawdziwymi chrześcijanami, powiedziała, chcąc uzasadnić swoją rezygnację z członkostwa w kościele. Dlaczego w świetle dzisiejszej części lekcji jej usprawiedliwienie należy uznać za błędne? Czwartek 6 maja. Duchowi Izraelici. Jakiekolwiek były błędy i potknięcia starożytnych Izraelitów, to jednak Pan nie zaniechał realizacji planu stworzenia wiernego ludu, który będzie mu służył. Stary Testament wskazuje czas, gdy Pan stworzy duchowych Izraelitów. Wspólnotę złożoną z wiernych jego wyznawców, zarówno Żydów, jak i ludzi wywodzących się z pogaństwa, którzy wykonają dzieło ogłoszenia Ewangelii światu. Dzieło to zostało rozpoczęte przez Kościół ówczesnochrześcijański. Przeczytaj list do Galatów 3:26-29 i odpowiedz na następujące pytania, albowiem wszyscy jesteście synami Bożymi przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Bo wszyscy, którzy zostaliście w Chrystusie ochrzczeni, przyoblekliście się w Chrystusa. Nie masz Żyda ani Greka, nie masz niewolnika ani wolnego, nie masz mężczyzny ani kobiety, albowiem wy wszyscy jedno jesteście w Jezusie Chrystusie. A jeśli jesteście Chrystusowi, tedy jesteście potomkami Abrahama, dziedzicami według obietnicy. 1. O jakiej obietnicy mówi Paweł w list do Galatów 3:29? A jeśli jesteście Chrystusowi, tedy jesteście potomkami Abrahama, dziedzicami według obietnicy. 2. Co jest kluczowym czynnikiem czyniącym człowieka dziedzicem tych obietnic? Zobacz list do Galatów 3:26. albowiem wszyscy jesteście synami Bożymi przez wiarę w Jezusa Chrystusa. 3. Dlaczego Paweł obala podziały ze względu na płeć, narodowość i status społeczny? 4. Co to znaczy, że chrześcijanie są jedno w Chrystusie? Zobacz list do Galatów 3, 28. Nie masz Żyda ani Greka, nie masz niewolnika ani wolnego, nie masz mężczyzny ani kobiety, albowiem wy wszyscy jedno jesteście w Jezusie Chrystusie. 5. Przeczytaj list do Rzymian 4, 16-17. Jak wersety te pomagają nam zrozumieć, co Paweł napisał w list do Galatów 3, 26-29. List do Rzymian 4, 16-17. Przeto obietnica została dana na podstawie wiary, aby była z łaski i aby była zapewniona całemu potomstwu, nie tylko temu, które polega na zakonie, ale i temu, które ma wiarę Abrahama, ojca nas wszystkich. Jak napisano, ustanowiłem cię ojcem wielu narodów, zapewniona przed Bogiem, któremu zaufał, który ożywia umarłych i który to, czego nie ma, powołuje do bytu. Chrystus, jako potomek Abrahama, w szczególnym sensie jest dziedzicem obietnic przymierza. Przez chrzest uzyskujemy więź / pokrewieństwo z Chrystusem i przez Niego otrzymujemy prawo uczestniczenia w obietnicach danych Abrahamowi. Wszystko, co Bóg obiecał Abrahamowi, jest w Chrystusie, a obietnice te stają się nasze nie ze względu na narodowość, rasę czy płeć, ale z łaski, którą Bóg obdarza nas przez wiarę. Dar dla Abrahama i jego potomstwa obejmuje nie tylko Kanaan, ale całą ziemię. Apostoł mówi, nie na podstawie zakonu była dana obietnica Abrahamowi bądź jego potomstwu, że ma być dziedzicem świata, lecz na podstawie usprawiedliwienia z wiary. List do Rzymian 4:13. I w Biblii mamy wyraźną naukę, że obietnica dana Abrahamowi wypełni się przez Chrystusa. Wszyscy, którzy należą do Chrystusa, są potomkami Abrahama, dziedzicami według obietnicy, dziedzictwa nieznikomego, nieskalanego i niezwiędłego, ziemi uwolnionej od przekleństwa grzechu. Ta obietnica wypełni się dosłownie, gdy święci będą żyć wiecznie na nowej ziemi z Chrystusem. Piątek, 7 maja. Do dalszego studium. Bóg nie uznaje żadnych przywilejów ze względu na narodowość, pochodzenie etniczne czy przynależność społeczną. On jest stwórcą całej ludzkości. Wszyscy ludzie są rodziną ze względu na stworzenie i jednością poprzez odkupienie. Chrystus przyszedł między innymi po to, by zburzyć wszelkie mury podziałów i otworzyć dziedzińce świątyni, aby każdy miał wolny przystęp do Boga. Jego miłość jest tak szeroka, głęboka i pełna, iż przenika wszystko. Uwalnia z sideł szatana tych, którzy zostali zwiedzieni przez jego kłamstwa, i umieszcza ich w pobliżu tronu Bożego, tronu zwieńczonego tęczą obietnicy. W Jezusie nie ma Żyda ani Greka, niewolnika ani wolnego. Przeczytaj pierwszy list Piotra 2:9-10 i odkryj cztery określenia wyrażenia, jakie Piotr stosuje wobec członków Kościoła. Pierwszy list Piotra 2:9-10. Ale wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do cudownej swojej światłości, wy, którzy niegdyś byliście nieludem, teraz jesteście ludem Bożym, dla was niegdyś nie było zmiłowania, ale teraz umiłowania dostąpiliście. Większość z nich jest odzwierciedleniem starotestamentowych wersetów odnoszących się do Izraelitów. Co uwypukla każde z tych wyrażeń w kwestii więzi Kościoła z Bogiem? Na przykład wyrażenie naród wybrany podkreśla fakt, że Bóg wybrał Kościół i wskazał mu szczególne przeznaczenie. Pytania do dyskusji. 1. W starożytnym Izraelu kapłani składali ofiary ze zwierząt wskazujące na Mesjasza. Będąc członkami królewskiego kapłaństwa, jakiego rodzaju ofiary mają składać chrześcijanie? 2. Bóg oddzielił Izraelitów od świata, by byli świętym narodem. Mieli oni także dzielić się prawdą o zbawieniu ze światem. To samo dotyczy współczesnego Kościoła. Jak można być odłączonym od świata, a jednocześnie głosić Ewangelię światu? Jak doświadczenie Izraelitów i przykład Jezusa pomagają nam odpowiedzieć na to pytanie? 3. Bóg zawsze miał swoją wierną resztę w starożytnym Izraelu. Przeczytaj 19 rozdział pierwszej Księgi Królewskiej oraz zastanów się nad Eliaszem i resztą istniejącą w jego czasach. Zwróć szczególną uwagę na pierwsza Księga Królewska 19:18. Zachowam w Izraelu jako resztkę 7000, tych wszystkich, których kolana nie ugięły się przed Baalem, i tych wszystkich, których usta go nie całowały. Dlaczego często łatwiej jest być wiernym Bogu wśród ludzi ześwieczonych niż wśród powracających na złą drogę członków własnego zboru? Podsumowanie. Prawdziwy Boży Izrael, zarówno w czasach staro, jak i nowotestamentowych, to Izrael wiary, ludzie, którzy żyją w duchowej więzi przymierza z Bogiem. Tacy ludzie są przedstawicielami Boga głoszącymi światu Ewangelię zbawiennej łaski.